pewnej chwili pomyślałem, że to koniec. Niestety w tym roku od początku straciłem 46 tysięcy, które już praktycznie są nie do odzyskania.
Dlaczego?
Niedawno mieliśmy taką sytuację, w której troszeczkę nam towaru skradziono z naczepy, porozcinano całą plandekę. Przeważnie złodzieje, porywacze szykują gaz usypiający do samochodu.
Jak go tutaj naprowadzają?
Powinno tej policji być więcej. Nie ma tego. Naprawdę zdarzają się sytuacje i z moich doświadczeń kolegów, którzy byli uśpieni, których okradli i z towaru, i zdobytku, który mieli.
Widełki zarobków kierowcy na rynku. Nie musisz mówić bezpośrednio swojej firmie.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Tym razem koła mojego samochodu zawiozły mnie do Szamotu, zlokalizowanych w okolicach Poznania. Bohaterem odcinka jest Błażej Szwedek, człowiek, który lubi wyzwania i ryzyko. Przez kilka lat był kierowcą zawodowym, a mając za sobą 25 wiosen, postanowił założyć własną firmę transportową. Kończąc temat prezentacji sylwetki mojego gościa, zapraszam Was do śledzenia kulisów kanału na profilu instagramowym.
Jako kierowca zacząłem jeździć mając 20 lat i tak jeżdżąc, zwiedzając Europę, narodził się pomysł założenia własnej firmy przewozowej. Z transportem jestem związany praktycznie od zawsze. Od 2013 roku prowadzę transport krajowy i międzynarodowy.
Ile masz samochodów w swojej flocie?
Na tą chwilę jest 15 samochodów. Nowy zestaw kosztuje w granicach 500-600 tysięcy złotych. My skupiamy się na autach, które mają niski przebieg, są przeważnie brane z serwisów. I taki zestaw kosztuje, taki ciągnik kosztuje w granicach 250 tysięcy złotych. Przeważnie w tych granicach staramy się zmieścić. Do tego dochodzi nowa naczepa w granicach 130 tysięcy, więc te 400 tysięcy przeznaczamy na zakup jednego ciągnika.
Jakie mają osiągi te pojazdy? Jaki jest zakres koni mechanicznych i pojemności silnika, które stoją za Twoimi plecami?
Skupiamy się na ciągnikach 440 i 480-konnych. Marki MAN, jak również Scania 440 PD, silnikami PD.
Jakie jest spalanie w tego typu pojazdach? Jeżdżąc sporo po Polsce, widzę, że niektóre stacje benzynowe za natankowanie pełnego baku proponują kawę z obiadem i jeszcze z deserem na koniec. Rozumiem, że spalanie i baki w tych pojazdach są na gigantycznym poziomie, więc właścicielom stacji się tego typu interesy opłacają.
Dokładnie tak. Taka ciężarówka średnio miesięcznie spala średnio 3000 litrów paliwa. Wychodzi to w granicach 26-29 litrów na 100 km. W tych granicach mieścimy się miesięcznie.
Właściciele firm transportowych premiują niskie spalanie pojazdów. Jeśli kierowca odpowiednio mniej spali, no to potem ma szansę na otrzymanie premii związanej z tą ekonomiczną jazdą. Czy Ty podobną zasadę wyznajesz?
Oczywiście robimy podobną zasadę, wyznajemy podobną zasadę, jeżeli kierowca uniknie jakiegoś większego przepału w miesiącu, staramy się ich za to nagradzać.
Opony to też nie są klasyczne opony.
Jedna opona kosztuje w granicach 1500-2500 zł. Zależy, czy jest to naczepowa opona, czy jest to przednia opona. I zależy jakiej marki.
No to powiedz mi, jak to się w ogóle zdarza, że czasami widzimy filmy nagrane wideorejestratorami, w których pojawia się ciągnik z naczepą i pęknięta opona i jakiś straszliwy wypadek.
No jeżeli takie coś się zdarza, to nam też się zdarzyło nieraz, aczkolwiek staram się do tych ciągników kupować nowe opony renomowanych firm, tak żeby kierowcy unikali czegokolwiek takiej sytuacji na drodze. Jeżeli opona jest podjechana, kierowca zgłasza. My staramy się zapewnić wszystko tak, żeby kierowca bezpiecznie jeździł.
Często wspomina się, chyba w sumie w ramach takich miejskich legend o tym, że kierowcy tirów są napadani, mają ciężkie życie w trasie. Możesz troszeczkę zdradzić kulisy, czy zdarzyło się, żeby ktoś kiedyś coś Ci ukradł?
Mi osobiście się nie zdarzyło, aczkolwiek moim kierowcom tak. Niedawno mieliśmy taką sytuację, w której troszeczkę nam towaru skradziono z naczepy, porozcinano całą plandekę.
Wybierz sobie, który samochód chcesz zabrać na drogi, no i ruszaj.
To zapraszam Cię, Filip, do MAN-a 440 z 2016 roku.
Ruszamy. zimowa czapka na mojej głowie na znak protestu przeciw ujemnej temperaturze na zewnątrz. Musicie mi wybaczyć, no ale takie mamy uroki naszego klimatu. Po mojej lewej stronie Błażej. Błażej, bardzo się cieszę, że mamy okazję się przejechać Twoim samochodem. To jest dla mnie, można powiedzieć, swego rodzaju pierwszy raz w kabinie, w szoferce. Brzmi to poniekąd dwuznacznie i na początku chciałbym może w taki trochę nieelegancki sposób podpytać Cię o te stereotypy, bo często panie, które stoją przy drogach, nazywane są tirówkami. Mam wrażenie, że swoimi samochodami nie zmieściliby się w miejsca, w których one stoją.
Kręci Cię ten temat.
Czy mnie kręci? Ja wiem, że widzów kręci.
Uważam tak samo jak Ty. Nie wiem, dlaczego taki światopogląd się zrobił, że te panie to są nazywane potocznie tirówkami, aczkolwiek jadąc gdzieś, jak ja widzę, stoją w takich miejscach, gdzie wjeżdżają tylko ładnymi osobówkami.
No więc obalamy ten mit i postulujemy, żeby zmienić nazwę na osobówki.
Myślę, że tak.
Dobrze. To tak pół żartem, pół serio, choć oczywiście mam świadomość co do tego, że za tymi kobietami często stoją ludzkie dramaty, niekoniecznie tylko i wyłącznie pragmatyczne wybory. No ale już może ten temat zostawmy, bo są też ciekawsze. Widzowie, kiedy wrzuciłem dzisiaj na Instastory informację, że jestem u Ciebie, byli zachwyceni, że będzie odcinek bezpośrednio o branży transportowej. Jak życie w tej przestrzeni na tych kilku metrach kwadratowych wygląda? No ile tutaj macie? 1,5-2 metry kwadratowe?
No to jest takie 2 na 2.
2 na 2, bardzo mała przestrzeń i nieraz na długie tygodnie z dala od rodziny. To jest dom.
Dla kierowcy tak. Dla kierowcy to jest miejsce odpoczynku, miejsce pracy. Kierowca musi sobie sam zorganizować tutaj czas, reorganizacja. Tutaj się je, tutaj się śpi. Często też pewnie i kąpie. Dlatego to jest taki mały domek na kółkach dla kierowcy. Mhm.
Jaką miałeś najdłuższą trasę w swoim życiu?
Najdłużej w domu nie byłem 2 weekendy, 3 tygodnie.
3 tygodnie. A bywają takie kursy, gdzie na przykład kierowca znika z domu na 2 miesiące?
Bywają takie. Czy u mnie osobiście we firmie nie. Nasi kierowcy przeważnie zjeżdżają na weekendy lub ewentualnie zjeżdżają po 10, po 11 dniach. Mhm. Wtedy przykładowo 3-4 dni jest w domu i wyjeżdża, ale są takie firmy, gdzie kierowców nawet dowożą do samochodów za granicę, żeby auta nie zjeżdżały do Polski. Ponieważ import do Polski ładunku graniczy przeważnie jest na granicy opłacalności. Stawki importowe z Niemiec, czy w ogóle z Francji, z Anglii idą często po 50 eurocentów, po 60. W dobie kryzysu teraz, jak przyszła ta pandemia, firm transportowych jest tak dużo i samochodów, że zaczęły tak stawki lecieć w dół, ponieważ taka duża konkurencja. I taka anegdota, zadzwonił do mnie znajomy z Szamotu i mówi: Błażej, czy mam numer telefonu tutaj do taksiarzy, którzy jeździli. Mówię: Michał, wiesz co, zatrudnij, wynajmij samochód ciężarowy z towarem, to wyjdzie Ci to taniej, jak wynająć taksówkę. Takie w pewnym czasie tej pandemii były stawki na rynku. Teraz to się troszeczkę normuje przed świętami, aczkolwiek stawki importowe do Polski...
Przed świętami wielkanocnymi, tak?
Bożonarodzeniowymi. Teraz to, co mamy,
aha,
tak?
Aha, o tym mówisz, okej, okay, no, bo już jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, no, więc...
To teraz troszeczkę szło to w górę, ale tak to...
Ciężka branża się zrobiła, choć przez lata na pewno fantastycznie funkcjonowała, ale może to kryzys też wyrzuci z rynku tych, którzy no, nie sprawdzili się i finalnie wyjdzie Ci to wszystko na dobre.
Nie można nikomu źle życzyć, aczkolwiek za dużo jest, myślę, przypadkowych osób, którzy znaleźli się w tej branży i wiele firm powstało też przewozowych wskutek jakichś swoich transportów, tak? Czyli jadą ze swoim transportem za granicę, a biorą obojętnie co, byle tylko wrócić. Człowiek żyjący tylko z transportu nie jest w stanie takiej firmy, z taką firmą konkurować. Ponieważ dla nich jest opłacalnością wywieźć swój towar i wrócić za cokolwiek.
Za cenę paliwa chociaż.
Tak jest, chociaż za cenę paliwa, ale taki człowiek, co żyje z transportu, po opłaceniu wszelkich kosztów, nie jest w stanie konkurować z taką firmą.
Ile rocznie Twoje samochody przejeżdżają?
Średnio w miesiącu auto robi 9-11 tysięcy kilometrów. Mhm. Oczywiście zdarzają się też po 12 tysięcy kilometrów, między 9 a 11.
Silniki jak sobie radzą? No bo powiedzmy w dzisiejszej motoryzacji, no to już przy 150 tysiącach zaczyna się coś sypać. To w Twoim przypadku to jest półtora roku.
Nie. Jeżeli chodzi o przebiegi, to mogę powiedzieć, że miałem Scanie, które miały już prawie po 2 miliony przebiegu.
Wow.
I jest fakt, że to były auta generacji Euro 3, dlatego te silniki mają większą wytrzymałość na pewno jak Euro 5 czy Euro 6.
Myślę, że też nam troszeczkę wyjaśniłeś, że tutaj można celować w set tysięcy bez obaw, że coś się faktycznie popsuje, oczywiście dbając o serwis z pewnością. A jak wygląda kwestia opłacalności tego zawodu z perspektywy kierowców? No bo wspominamy o tym, że często muszą się narażać na wiele tygodni rozłąki względem rodziny, a w jakiś sposób pewnie jest to im rekompensowane. Widełki zarobków kierowcy na rynku. Nie musisz mówić bezpośrednio o swojej firmie.
Myślę, że jest taki przedział. To zależy też ten kierowca, ile czasu go nie ma, jaki robi transport. Czy robi transport chłodniczy, czy jeździ w święta, czy zajmuje się transportami w naczepach kurtynowych, tak, które my posiadamy. Czy jest to transport ponadnormatywny, ponadgabarytowy. Na pewno myślę, że ten przedział jest między 5 tysięcy a 8. Mhm.
No to są takie zarobki, o których wielu Polaków z całą pewnością marzy. I umiejętności specjalnych nie trzeba mieć, tylko trzeba mieć chęci, prawda? No bo to jest kwestia prawa jazdy i dyspozycyjności.
Tak, dokładnie. W 100% się zgadzam. Przede wszystkim zaangażowanie, ale też pasja, ponieważ wielu kierowców do mnie dzwoni pytając o pracę i on już z góry się pyta, czy proszę pana, czy wyjazd mamy w poniedziałek o 12 i powrót w czwartek i już mamy weekend, czy zrobię tak, czy zrobię tak. Trudno jest to wszystko powiedzieć. Ja podchodziłem zawsze do tego jak do jakiejś pasji.
Zatory płacowe w tej branży są standardem, 90 dni płatności normą, a w czasie koronawirusa też z całą pewnością wielu klientów z rynku zniknęło. Pytanie, czy wszyscy zapłacili?
Niestety w tym roku od początku straciłem 46 tysięcy, które już praktycznie są nie do odzyskania.
Dlaczego?
Ponieważ są to w głównej mierze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie ciężko jest targać sądownie o majątki tych prezesów.
No tak, no bo nie odpowiadają majątkiem tylko i wyłącznie, majątkiem spółki, a nie prywatnym, prawda,
dokładnie
w tym sensie.
Tak, dokładnie tak. I to jest takie troszeczkę...
Zmora polskiego prawa, mająca plusy i minusy.
No właśnie, żeby zmienić to, że ktoś ma albo masz tą odpowiedzialność w 100%, jak ja, będąc osobą fizyczną, albo jej nie masz i nie prowadzisz działalności, bo powinno to skutkować jakimś innym prawem odzyskiwania długu.
Mhm. Czyli 46 tysięcy stracone, tak. Plus jeszcze zdradziłeś mi, że w tym roku straciłeś trochę sprzętu AGD, który padł ofiarą łupu jakiegoś złodzieja, który
dokładnie tak.
Wyciągnął ten sprzęt. No. Dramatyczna historia i też kwestia ubezpieczenia, jak tutaj będzie wyglądało, czy to z własnego majątku musisz pokryć?
Akurat ubezpieczeniami zajmuje się moja była dziewczyna, to taka anegdota, z Szamotu Superpolisa i na tą chwilę ona zajmuje się wszystkimi rzeczami związanymi z ubezpieczeniami samochodów, leasingów, odszkodowań, więc zdaję się na nią i myślę, że zrobi tak, że będzie dobrze.
Jasne, ale możesz troszeczkę opowiedzieć o tej kwestii związanej z rabunkami, no bo wśród osób, które no, nie pracują w tej branży, krążą różnego rodzaju legendy, miejskie legendy związane z tym, jak to jest niebezpieczny zawód, bycie zawodowym właśnie kierowcą. Zdarzają się napady, rabunki, czy to tylko i wyłącznie ludzka wyobraźnia.
Nie, jest to nieuniknione. W dobie tych czasów, tego wszystkiego, tych przepełnień, tych parkingów, takie rzeczy to codzienność. Dlatego myślę, że żeby było bezpiecznie, myślę, że powinny być przede wszystkim monitorowane wszystkie parkingi. Powinno tej policji być więcej. Nie ma tego. Naprawdę zdarzają się sytuacje i z moich doświadczeń kolegów, którzy byli uśpieni, których okradli i z towaru, i zdobytku, który mieli, typu laptop, telefony komórkowe, dokumenty. Takie rzeczy się zdarzają. I jeżeli się weźmie, poczyta branżę transportową, to chyba nie ma dnia, żeby takie coś się nie działo.
Macie jakieś forum, tak? Jest. Wymiany tego typu informacji?
Jest, oczywiście jest trochę tych i fora, i w internecie jakieś filmiki, i strony internetowe.
Wspominałeś o tym, że...
Na forach.
Jasne. Wspominałeś o tym, że zostali uśpieni twoi koledzy. Jak to w praktyce wygląda i co konkretnie miałeś na myśli?
Uśpieni to znaczy przeważnie złodzieje, porywacze szykują gaz usypiający do samochodu.
Jak go tutaj naprowadzają?
To bym teraz zdradził, jak to mają robić.
Nie.
Przez uszczelki, igłami przez uszczelki od drzwi.
Igłami?
Znaczy wszykują przez uszczelki od drzwi. Wtedy taki kierowca, jeżeli będzie mocno ogłuszony, może się nawet nie obudzić.
Zdarzało się takie sytuacje, że ktoś się nie obudził?
Czy osobiście z moich znajomych nie, ale budzili się, ale po iluś godzinach i nie wiedzieli, co jest grane.
Wydaje mi się, że jeśli nachodzi Cię tego typu zorganizowana grupa, no to czasami lepiej jest się przynajmniej nie obudzić przez tą chwilę, gdy oni sobie po wnętrzu chodzą, bo to też mogłoby się różnie skończyć, gdy jeden kierowca zostaje zaatakowany przez czterech takich degeneratów, no to faktycznie jest to ciężka sprawa.
Dokładnie tak, aczkolwiek na szczęście tych kradzieży jest coraz mniej i coraz większa wykrywalność jest.
A te sytuacje, które mają miejsce na francuskich drogach, mam na myśli uchodźców, którzy dostają się pod naczepę i próbują wjechać do lepszego świata, to są legendy, czy to są filmy, które w internecie mają rację bytu, czy pewne tematy są wyolbrzymione, a to jest tylko incydentalny promil tego typu akcji, czy jak Ty na to patrzysz?
Nie, to nie jest nagłośnione, to takie rzeczy się zdarzają. Tak zwana potocznie dżungla w Calais,
tak,
która skupiła sobie miasteczko uchodźców i tam ci ludzie próbowali się dostawać. To jest teraz chyba tego tak nie ma. Przynajmniej my staramy się pływać z Hołka, z Rotterdamu do Herwich.
Omijać to miejsce,
omijać,
tak?
Jest bezpieczniej, tak.
Jeśli ktoś z Was sobie chce zobaczyć, o czym konkretnie rozmawiamy, to polecam Wam taki reportaż przygotowany przez Tomasza Sekielskiego. On prowadził program w telewizji publicznej jeszcze parę lat temu i bezpośrednio był w Calais, relacjonował to, jak to wygląda, i wydaje mi się, że to jest dziennikarz, który no, może być uznawany za wiarygodne źródło, także możecie sobie zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Czyli cóż, niebezpieczna robota, dużo wyrzeczeń, zarobki całkiem w porządku.
Nie, myślę, że te zarobki i tak powinny być większe na stan wykonywania tej pracy, aczkolwiek warunki są, jakie są i...
A miesięczne koszta?
Koszty, jakie ponoszę z kredytami i z leasingami, to około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego jak przyszła ta pandemia, przyszedł krach, był taki czas, że staliśmy też 3 tygodnie, ponieważ nie opłacało się wyjeżdżać. Powiedziałem do brata, nie wysyłamy samochodów. No to naprawdę w pewnej chwili pomyślałem, że to koniec. Ale jakoś się udało. Udało mi się uzyskać kredyt. Dostaliśmy dofinansowanie małe z państwa. Odeszło opłacenie przez 3 tygodnie płac ZUS-owskich. Do tego dogadałem się z bankami, w których mam leasingi. Te leasingi mi poodroczali, więc bardzo mi to pomogło. Naprawdę bardzo mi to pomogło i gdyby nie te pomoce, to myślę, żebyśmy teraz tutaj nie rozmawiali. Aczkolwiek z punktu aspektu sportowego najlepszą obroną jest atak, I do tego doszedłem do wniosku, że trzeba inwestować i się rozwijać i nie przestawać na tym, co jest. Żeby firma przewozowa działała, musi być sztab ludzi odpowiedzialnych za to. I każdy, ja każdego traktuję w sposób racjonalny. Jeżeli ktoś cokolwiek dołożył, jakąś cegiełkę, w czymś mi pomógł, to on jest częścią tej firmy.
Dobra cecha wśród przedsiębiorców i paradoksalnie coraz popularniejsza mimo tych trudnych czasów, bo ciągle słyszę, że ktoś stawia dobro pracowników nad swoje własne. A w jaki sposób pozyskuje się klientów? Myślę, że to jest wiedza, którą można się podzielić, bo jedno to wiedzieć, jak ich pozyskać, a dwa, i to jest w sumie dużo ważniejsze, jak ich wycenić. Więc tym absolutnie nie musisz się z nami dzielić, ale jestem ciekaw, jakie są źródła klientów.
Nie chciałbym mówić właśnie o stawkach, bo to,
o stawkach
to są takie to są prywatne sprawy firmowe, których nie powinienem tutaj mówić, ponieważ do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, tak samo jak klient do nas. Jeżeli chodzi o źródła klientów, to oczywiście korzystamy z giełd transportowych jak e-trans, Timo.com. Są naprawdę różne giełdy, Teleroad.
I pewnie rekomendacje też, prawda?
Dokładnie tak, aczkolwiek nigdy nie wiemy, z kim współpracujemy na początku. Ja dlatego lubię do klienta pojechać, lubię go zobaczyć. Lubię
no bo to jest dla Ciebie gigantyczne ryzyko.
Dokładnie, no i przez to tak się zdarzyło parę razy, że pojechaliśmy. To nie jest tak, jak ktoś idzie do sklepu, pójdziesz do sklepu i Ty teraz, czy do baru, i Ty teraz zapłacisz pieniądze, dasz...
I nic nas nie łączy, prawda?
I nic nas nie łączy. Tutaj łączy nas to, że mimo podpisania zlecenia, czasami się zdarzają takie sytuacje, że na przykład jedziesz pod wskazany adres, a tam się okazuje, że tego towaru nie ma, że jednak klient odmówił transportu, jednak sobie załatwił z kimś innym. I to jest właśnie tak działanie przez giełdę. To jest ufanie komuś, kogo nie widzisz. Teraz robimy dzisiaj zlecenie. Ten kierowca przyjeżdża za tydzień czy za dwa. My księgujemy te papiery, te faktury. Wysyłamy i od tego momentu liczą nam 60 dni, z czego często i tak robią się do 90. Często potrzeba przez 3-4 miesiące utrzymywać ten samochód, zanim te pieniądze z początku kursu zaczną nam wchodzić. Ja mam na ten moment mam w granicach 1 400 000 zł w obrocie. To jest i dużo, i mało. Dla niektórych, pewnie których tutaj miałeś w swoim programie, jest to śmieszna kwota, aczkolwiek dla mnie, gdybyś mi powiedział 5 lat temu, że będę dysponował flotą 15 samochodów, to bym powiedział, facet, zwariowałeś. Dlatego
Ci gratuluję.
Dlatego dziękuję. Cieszę się, że to w jakiś stopniu się kręci, że nie dałem satysfakcji tym, którzy czegoś mi źle życzyli w życiu.
Studiowałeś też kierunek właśnie związany z transportem i logistyką, prawda?
A, dokładnie tak.
No
dokładnie
i pytanie, tak. Czy te studia Ci dużo dały?
Po średniej szkole był taki temat w rodzinie. Oczywiście nikt nie chciał, żebym jeździł.
Ale, dlaczego?
Ale no bo, że ciężki zawód, bo coś się stanie. Przeważnie chyba o zdrowie chodziło, że bliscy się bali o mnie. W każdym razie, ja nawet gdybym był profesorem, to myślę, że tak bym za to kółko siadł, ponieważ uważam, że każdy w życiu, każdy człowiek powinien iść do pracy z przyjemnością i z uśmiechem na ustach. Jeżeli ktoś idzie i mu się to nie podoba, nie chce tego robić, to po prostu takim ludziom współczuję, którzy całe życie są w pracy swoimi niewolnikami.
Porozmawiajmy sobie teraz na koniec może o tym, jak radzą sobie młode osoby, które mieszkając w takich mniejszych miejscowościach marzą o tym, żeby zacząć działać w branży transportowej. Co muszą zrobić, jak zrobić, ile to kosztuje, zdobyć się stosownych uprawnień i jaką Ty drogę polecasz?
Przede wszystkim muszą być odporni na stres i nie bać się ryzykować. Zdolność kredytowa, ale na początku muszą zacząć od certyfikatu kompetencji zawodowych. Jak już uzyskają ten certyfikat, robi się zabezpieczenie finansowe. Na pierwsze auto jest 9000 euro, natomiast na każde kolejne do licencji 5000 euro. Czyli kupujesz auto, wyrabiasz licencję, w zależności czy jest to transport krajowy, czy międzynarodowy, za którą oczywiście się płaci. To wszystko trwa w granicach miesiąca. Czyli ty już musisz mieć pieniądze odłożone na zapłacenie pierwszej raty, zanim auto zacznie zarabiać. To są, jeżeli koszty takiego rozruchu jednego samochodu, to jest w zależności od transportów, liczmy międzynarodowy, to jest w granicach 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych potrzebuje, żeby ten samochód zaczął zarabiać, żeby zaczął jeździć, jeżeli w ogóle zacznie zarabiać, jeżeli tak będzie. Bo może być tak, że nie będzie pracy, nie będzie roboty i ten samochód po prostu będzie generował straty, a nie zysk. W transporcie każdy detal ma znaczenie, jeżeli chodzi o przychód, o dochód. Tutaj może być zyskiem zakup słabszej jakości opony od lepszej jakości opony. Tutaj jedna część do samochodu może kosztować 10 tysięcy, a jedna może kosztować 1000 zł. Dlatego uważam, że transport trzeba prowadzić, jechać ilościowo. Czym więcej tych samochodów jest...
Innymi słowy, efekt skali.
Dokładnie tak. Jeżeli 5 nie przyniesie zysku, to jest jeszcze 10, które ten zysk generują.
A jakie są choroby zawodowe kierowców, którzy pracują może nie w Twojej firmie, ale ogólnie w całej branży? O czym się mówi?
Przede wszystkim kolana, stawy, kręgosłup, żołądek, też nieregularne jedzenie. Tutaj czasami się je obiad o godzinie 3 w nocy, często się śpi, nie dosypia, nie dojada, nie ma nigdy czasu na to. Wszystko jest...
Papierosy.
Papierosy do tego, tak. O innych używkach już nie mówimy.
No, samotność potęguje pewne nawyki, na pewno.
No na pewno, na pewno. Na pewno nie każdemu jest łatwo. Aczkolwiek ja zawsze mówię, nikt nie kazał mi robić transportu, nikt nie kazał mi być kierowcą prędzej, ale też nikt nie każe być tamtemu temu kierowcy, nikt nie każe mu tego robić, tak? Skoro sam się na to zdecydował i taki miał na siebie pomysł, a nie inny, no to po prostu musi się do tego przyzwyczaić i musi dbać o siebie.
No, pytam o to też z tego względu, że wszyscy nas oglądający muszą wiedzieć, jakie są minusy tego typu działalności, no bo poza apanażami, przyjemnościami, które płyną bezpośrednio z działalności tego typu, no jest też cały szereg niedostatków, jest to naprawdę trudna robota. Z każdym kolejnym kilometrem nabieram coraz to większego szacunku do wszystkich osób, które zawodowo jeżdżą po kraju, choć też zauważyłem, że na pewno stają się w pewnych kręgach zawodowi kierowcy takim, no jakby to powiedzieć, może nie pośmiewiskiem, to za dużo powiedziane, ale tak z dystansem się do nich podchodzi, bo jednak część kierowców jest zdania, że wręcz kraj na nich stoi, że to oni wszystko rozwożą, dzięki nim mamy co jeść, mamy w co się ubrać i sporo też w sumie jest z tym racji, ale na pewno łatwo też w taką butę popaść, jak się za bardzo w to bezkrytycznie uwierzy.
Dokładnie, dokładnie.
Nowy Kraków, przepraszam.
Dokładnie.
A ja z Krakowa.
No tutaj jest Piła chyba i Kraków, gdzie Piła jest... Wiadomo,
tak,
90
tak.
km 100.
A jak się ustosunkujesz do tej kwestii, którą poruszyłem?
Że
jest coś takiego, że właśnie kierowcy mają poczucie, że są pępkiem świata, czy niekoniecznie?
Myślę, że na drodze, siedząc wysoko, na pewno ten kierowca ma jakieś inne wyobrażenie. Myśli, że mu wszystko wolno, aczkolwiek no przepisy tego auta z osobówki i tego ciężarowego obowiązują tak samo. Jedyne to jest to, że kierowcy obowiązuje czas pracy. Czas wyznacza mu pracy i odpoczynku tachograf. I teraz jeżeli ten kierowca ma 4,5 godziny na przejechanie, maksymalnie może jechać 4,5 godziny. Po 4,5 godzinach musi zrobić 45 minut przerwy. Jeżeli on stoi w korku, jeżeli gdzieś na magazynie czekają za tym towarem, bo jest na przykład fiksowy ładunek, który musi być na czas, inaczej sypią się kary finansowe, no to ten kierowca też jest nerwowy. Są duże kary, przede wszystkim Inspekcja Transportu czy BAG niemieckie bardzo restrykcyjnie podchodzą do wielu wykroczeń. Nie ma miejsca na parkingach. Kierowca nie ma miejsca na parkingu. Przeważnie jest problem, żeby po południu czy wieczorem znaleźć miejsce na autostradach, tak? Ale za przekroczenie na przykład czasu pracy o minutę czy o 5 minut naprawdę są horrendalne kary finansowe.
A konkretnie jakie?
Różne. W Polsce 500 zł, 1000, 2000.
Czyli co, 5 minut dłużej pracujesz i płacisz 500, tak?
Kierowca jest rozliczany na trasie z 28 dni. Zawsze 28 dni wstecz. I jeżeli inspektor chwyci to, podłączy się pod jego tachograf i szczyta te 28 dni, może mu nakładać, jeżeli codziennie robił wykroczenia, to ten inspektor będzie mógł codziennie dawać karę, ale określona ilość nie może być dana w jednym dniu.
Błażej, chciałbym, żebyś tylko na koniec powiedział, co myślisz o osobach, które w internecie nagrywają filmiki, właśnie będąc zawodowymi kierowcami. Czy tam jest dużo prawdy, czy troszeczkę przerysowana rzeczywistość? No bo ty w sumie nie masz żadnego powodu, żeby być jakoś nieścisłym w swoim przekazie, no bo nie jesteś osobą popularną, nie zależy ci na tym, nie prowadzisz żadnego typu działalności, a w internecie pewne tematy czasami trzeba podkoloryzować.
Myślę, że kierowca widzi to, co jest. Kierowca widzi to, co widzi ze swojej perspektywy, z perspektywy tej kabiny. Ale nie widzi tego, co się dzieje w biurze, ile my czasami też przeżywamy. Oczywiście nikogo nie zostawiamy na łasce losu, ponieważ ten kierowca jest zawsze sam, ale my musimy mu pomóc. I często te filmy są takie, wiesz, jadą na tych przedsiębiorców. Jakim hejtem na tych spedytorów, że on mi dał tą trasę, ona się tam nie zna, on się nie zna. No tak nie jest do końca. Trzeba rozumieć, my rozumiemy ich, ale oni też niech zrozumieją nas. I myślę, że dane mi było poznać z perspektywy kierowcy to wszystko, ale też z perspektywy przedsiębiorcy. I uważam, że dużo jest tam prawdy, aczkolwiek zrobiło się już tych filmów, tych celebrytów tylu, że nie wiadomo już komu wierzyć, jak do tego podchodzić.
Myślę, że Twój głos w tej dyskusji też zostanie usłyszany. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Błażej, zbijamy żółwika.
Filip, również wszystkiego dobrego.
I bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Z Wami widzę się w przyszłą środę o godzinie 18. Jeśli działacie w jakichś ciekawych branżach, macie coś ciekawego do powiedzenia albo chcecie opowiedzieć o swoich samochodach, to piszcie na mojego maila. Mam nadzieję, że w przyszłości się spotkamy.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.